Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, 14 dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana, a 15 dnia tego miesiąca jest święto przaśników dla Pana. Przez 7 dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną. Siódmego dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywali żadnej pracy. Potem Pan powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Dokona nim obrzędu kołysania w następnym dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy na obrzęd kołysania, 7 tygodni pełnych, aż do dnia po 7 w szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z pokarmów. 10 dnia 7 miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. 15 dnia tego 7 miesiąca jest święto namiotów przez 7 dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiary spalane. 8 dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę spalaną. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać Panu ofiarę spalaną, ofiarę całopalną, z pokarmów, ofiarę krwawą i ofiarę płynną. Każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone. Oto Słowo Boże.
Żeby zrozumieć katechezę świąt, o których mówi Księga Kapłańska, kiedy kapłani w sposób szczególny mają gromadzić, zwoływać ludzi, jak mają przeżywać te święta, odczytam teraz z Księgi Przymierza, z Księgi Wyjścia, rozdział 20, od wiersza 22 do wiersza 26, taką krótką syntezę, o co to chodzi, gdy Bóg ustanawia już po zawarciu przymierza z narodem, który wyprowadził z niewoli i prowadzi ku wolności. Rzekł Pan do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom, wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota. Nie będziecie czynić. Uczynisz mi natomiast ołtarz ziemi i będzie składał na nim twoje całopalenia i twoje ofiary biesiadne, twoje trzody, swego bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie wówczas i będę ci błogosławił. Jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosanych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, by się nie odkryła twoja nagość. Tu jest wyrażona teologia świąt. Dlaczego? Te święta miały zwoływać całego Izraela, żeby te święta podtrzymywały pamięć, co Bóg dla Izraela zrobił, żeby sobie przypomina imię Boga. Przez imię Boga rozumiem się czyny Boga dla człowieka. Czyny Boga dla człowieka. Niech Bóg wypowiada swoją najgłębszą istotę, żeby wspominać. Jest obietnica. A ja wtedy przyjdę i będę ci błogosławił. Czyli jeżeli my gromadzimy się, żeby czcić czyny Boga względem nas, to Bóg przychodzi, by powtarzać te czyny w stosunku do mnie, do tych zgromadzonych. Dlatego jeżeli my sprawujemy Eucharystię, to nie wystarczy być obecnym, tak jak to jeszcze nieraz pisze się w rachunkach sumienia. Czy byłem obecny na mszy świętej? Czy uczestniczyłem? Powinno być. Czy odnowiłem przymierze z Bogiem? O, tak, raczej sformułować. I tak ludzie przychodzą, nie bardzo wiedząc po co, no bo trzeba być na mszy świętej. Być. Jak gdyby Bóg potrzebował Twojej obecności. Będziecie wspominać, co Bóg dla człowieka uczynił, czyni i pragnie czynić. Bo w tym, co uczynił, jest obietnica kontynuacji. Bo jest taki tańczy cykl i w przyrodzie, i też w historii zbawienia, że życie się powtarza. Wiosna, lato, jesień, zima, każdego roku i znowu. Ale to jest na spirali. Nasze życie najpierw doroślejemy, a później starzejemy się i odchodzimy po tej spirali roku liturgicznego. W homiliach powinno być rozważane imię Boga, co On dla człowieka czyni. Wtedy Bóg przychodzi i będzie dokonywał jakiegoś nowego wyprowadzenia nas z Egiptu, który jeszcze nosimy w sobie i napełnia nas sobą. I druga bardzo ważna uwaga, a jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosanych, bo zbezcześcisz go. Co to naprawdę oznacza? Nie przykładaj swego ducha. Zawsze w rodzinie ludzkiej byli artyści. I jak mój talent zakwitnie, to chciałbym tym moim talentem uczcić Boga. W związku z tym jest ołtarz z kamienia, a zaraz przyniosę dłuto, przyniosę młot i będę ciach, ciach, ciach. Coś tam wyrzeźbię. A inny artysta przyjdzie, o, ja to lepiej zrobię na innym ołtarzu. Ciach, 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 ciach. No i skutek będzie taki, że ludzie zaczną podziwiać bardziej ludzkie dzieła, aniżeli czyny Boga w stosunku do siebie. I skutek będzie taki, że będziemy pielgrzymki robić do świętej relikwii, bo ona jaka piękna. I podziwiać dzieła ludzkie. Grę na organach. Co człowiek stworzył dla Boga. Jak gdyby Bóg tego potrzebował. Jak gdyby Bóg nie chciał. Bóg nie chce, żeby człowiek przesłaniał sobą czyny Boga względem siebie i rodziny ludzkiej. Niczego swoim dziełem, arcydziełem nie możesz mi dodać. Ja jestem artystą. Jeżeli ja czegoś potrzebuję, to ja potrzebuję, żeby moje czyny względem człowieka żyły w Tobie i działały w Tobie. Żebym ja żył i działał przez te czyny w Tobie. Pamiętam, że kiedyś byłem w Jastrzębiej Górze na takim krótkim urlopie i przed ze mną przyłączył się do mnie architekt, który piękne rzeczy projektował też i religijne. Ja mu o tym powiedziałem. No wie pan, że to jest kłopotliwa sytuacja. Że wreszcie idziemy do świątyń, w których jest wyjątkowe piękno, podziwiamy to piękno, zachwycamy się tym pięknem, a nie zachwycamy się, no chociażby nie rozważamy tego czynu, że Chrystus został zmartwychwstały jako pokarm. On sobie jest w tabernaklu, Czasami ktoś tam dygnie, a na ogół już nie dygają, tylko siadają tyłem do niego i słuchają muzyki organowej. Co ludzie stworzyli, muzycy, twórcy instrumentów muzycznych, prawdzie oprowadzający ojcowie, próbują coś tam, ale Bóg mówi, jeżeli ja cię zapraszam na spotkanie w imię moich czynów, które dają czasy święte, to ja tylko chcę ciebie, twojej wolności, rozumności, twojego człowieczeństwa, żebym w tobie żył i powtarzał te same czyny. Bo w liście do Hebrajczyków autor mówi, Chrystus Jezus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. To, czego dokonywał przy wyprowadzeniu z Egiptu, podczas Paschy, to samo dzisiaj dokonuje, chce dokonywać, wyprowadzać z jakiejś niewoli. To kapłani powinni przypominać, interpretować, a wtedy Chrystus przychodzi i oczekuje, a może w tobie jest jakiś Egipt, może byś mi ten Egipt oddał, a może byś się zgodził, żebym tobą się posługiwał, wyprowadzał mnie z Egiptu. Gdyby nie istniały te święta, te wielkie zgromadzenia, te wielkie wydarzenia zbawcze, utonęłyby w niepamięci. Utonęłyby. Jakby ich nie było. Więc święta są ważne. Ważne są również miejsca. Ale nie przekładaj dłuta. Freski są mi niepotrzebne. Tylko żebyś głosił moje czyny. No chociażby poznał Pismo. Jest okazja. Tak jesteśmy oszukiwani. My dla Boga. Także już ten Bóg, który dla nas i najlepiej chce dla nas, niewiele ma do powiedzenia. Można by jeszcze tak powiedzieć, że przez święta Bóg z wieczności wstępuje w doczesność na ziemię i tu się w teologii używa takiego mądrego słowa, antycypuje życie wieczne. Rozumiecie, co to znaczy antycypuje? No to jak to? Zapoczątkowuje po polsku. No ale jak się napisze, antycypuje, no to jest z pół doktoratu. Zapoczątkowuje przez święta, wieczność wkracza w czas i zaprasza nas do wieczności. Do wieczności. Prowadzi nas do wieczności.
Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy. Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie. W cytrę słodko dźwięczącą i lirę. Zadmijcie wróg w czas nowiu, w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. Bo tak ustanowiono w Izraelu, według przykazania Boga Jakuba. Ustanowił to prawo dla Józefa, gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Pana trwa na wieki. To słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, naucza ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśni? Czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Tak czy jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o nim, a Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Żebyśmy znowu poprawnie zaczęli odbierać te kolejne perykopy, to trzeba przypomnieć ostatnie zdanie czytane w Ewangelii wczoraj. Była przypowieść o darze rozumu, bo świat przypomina morze. Ten chaos morza może się wdzierać do naszego wnętrza. I my też toniemy i nie wiemy co i jak. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd i właśnie poszedł do swego rodzinnego miasta, do Nazaretu. Chcę wam zwrócić uwagę na to, że tych 7 przypowieści o tym, jak Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu będzie ze zła czynił dobro, ale żeby to dobro jednocześnie było naszą własnością, jako zmartwychwstały przez swego Ducha, za naszą zgodą chce żyć w nas. I to jest rozwiązanie automatyczne wszystkich problemów. Między innymi problemu, który mieli z Jezusem Chrystusem, uczeni w piśmie faryzeusze, że tego dokonuje mocą Belzebuba, a nie Ducha Świętego, którego otrzymał podczas chrztu w Jordanie. I co więcej, nie poprzestali na tym. Sanhedryn rozesłał list apostolski informujący, kim jest Jezus z Nazaretu, że mocą Belzebuba tego dokonuje. Co więcej, krewni Jezusa otrzymali pogróżkę, że będą wyłączeni z synagogi. Chciałbym powiedzieć, wejdą w ekskomunikę. W związku z tym zmotywowali Matkę Najświętszą i mówi: musimy spacyfikować Jezusa, chodź z nami. A gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką? Którzy są moimi braci? Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi ojc, bratem, siostrą i matką. Oczywiście tutaj jest negatywna wypowiedź Jezusa Chrystusa o jego kuzynach, którzy zniewolili jego matkę, a przyszła po to, żeby amortyzować to spotkanie. Jak wam mówiłem, niewyobrażalny ból i smutek w sercu Maryi. Niewyobrażalny ból i smutek. I tu już jest współzbawicielką, bo jest pokrzyżowana duchową, poniżona do końca, nierozumiana przez najbliższych. I tylko z Jezusem się rozumieją nawzajem. Jezus powiedział, że nie liczy się pokrewieństwo krwi. Liczy się pokrewieństwo, to w Bogu Ojcu, że interesuje nas Jego wola i pełnimy Jego wolę. Ja tego w życiu doświadczałem, wy zapewne też, że nieraz w rodzinie swojej czujemy się obco, a w jakiejś wspólnocie, w której żyjemy, jest nam dobrze, bo mamy komunię naszych serc. Z racji Pisma Świętego, rozważania praw Bożych, życia dla Jezusa. W związku z tym, ci, którzy są we wspólnocie, w wspólnotach bardzo żywych, w których działa Chrystus, tam się oddają Chrystusowi, sprawia, że w domu, we wspólnocie domowej, domownicy są agresywni przeciwko nim. Wściekli są. A po co ci to? A czy my jesteśmy gości? Ja to tak spotykałem w związku z nauką tych mnachów. Współbracia atakowali tych ojców, którzy wchodzili we wspólnoty nami. Jezus po wygłoszeniu tych 7 przypowieści, jak będzie wszystko zbawiane, żeby pokazać tym swoim rodakom w Nazarecie, swoim krewnym, znajomym, którzy musieli odsłuchać te relacje z listu, z tego komunikatu Sanhedryn, poszedł, żeby powiedzieć: no to zobaczcie, czy jest we mnie ten, o którym ten komunikat wam mówi. Sprawdźcie. Przedtem je znaliście, przed publiczną działalnością. I teraz nie wiem, czy nie zadziałał ten dystans krewnych, nie sprawił. Zrobił się też pod wpływem tego komunikatu. Myślę, że nie. Natomiast Jezus tutaj zwraca uwagę, że nawet w nim nie odkrywają proroka. A cóż dopiero spełnienia obietnicy danej ich rodowi, bo wszyscy w Nazarecie wiedzieli, że to są potomkowie rodu Dawida. Nie popatrzyli księgami świętymi. Patrząc na czyny, nie popatrzyli księgami świętymi. Że nawet o nim nie widzieli proroka. Aż już dopiero spełnienie obietnicy danej Dawidowi, gdy chciał budować Bogu Jahwe świątynię, a Bóg powiedział: hola, hola, nie jestem Bogiem pogańskim. Ja świątynię sobie zbudowałem, stwarzając człowieka. To wnętrze człowieka jest chore na brak Boga. Jak tam Bóg nie zamieszka, to będzie to poganin mimo wiary. Nie będzie miał czynów bożych, będzie miał życie pogańskie. Tę obietnicę Jezus realizuje i chce z wnętrz ludzkich uczynić Bogu świątynię i prosi przez te wszystkie uroczystości, jak wam mówiłem, nie tyle, żeby człowiek coś tam dla Boga zrobił, tylko zgodził się na to, żeby Bóg w nim i przez niego zaczął żyć w historii. Rozumiemy się? Jakie to wszystko na głowie jest ustawione. Mamy pewną tradycję, tak jak w Starym Testamencie, według tej tradycji żyjemy. Mesjasz musi być Dawidem, ale z mieczem w ręku, który pokonuje wszystkich wrogów, damy gorów i weźmiemy ich dobra doczesne. I tak kochali ten świat, że nic ich nie przekonywało w Jezusie Chrystusie. Przeczytałem to ostatnie zdanie, gdy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd. A więc znowu jest cezura. Dotąd wam mówiłem, jak spełniam, że Ewangelia Mateusza jest napisana jako spełnienie obietnic w pięciu ksiągu Mojżesza. I tych siedem przypowieści ilustruje kapłaństwo Jezusa Chrystusa, że to kapłaństwo w Starym Testamencie było bardziej tęsknotą za tymi czynami, które Jezus w przypowieściach wyrażał. I że nam da dary Ducha Świętego, które znowu nas uzdolnią jedynie do kapłaństwa. Bo to Jezus kapłan w nas zacznie żyć i działać. Po księdze kapłańskiej idzie jaka księga? Księga liczb. Księga liczb. Ta księga jest księgą pustyni. Mówi o pustyni. Zaczyna się od wyliczania, nudnego wyliczania spisu Izraela, bo pod przymierzami zawsze podpisywali się wszyscy ci, którzy zawierali przymierze. Sens jest taki. Podpisałem się. I to wyprowadzenie na pustyni miało ten sens, żeby w trudnych sytuacjach odsłonić w nich pustynię wewnętrzną, grzech pierworodny. Grzech pierworodny objawia się w niezadowoleniu z Bogiem w naszym życiu, w ludzkim życiu, generalnie w narzekaniu. To znaczy, że to, czego nie mam, co mi Bóg zabrał, z tego czerpałem życie i szczęście, a nie z Boga. W związku z tym jestem niezadowolony. Pustyni. Teraz byłoby dobrze sobie przekartkować od tej dzisiejszej perykopy aż do rozdziału 19, gdzie ewangelista Mateusz pisze, układa teksty jako odpowiednik księgi liczb. Co tam jest w tej księdze liczb? Takie wydarzenia ważne, kluczowe, przełomowe i jak to później jest wyrażone w tym fragmencie od rozdziału 13, rozdział 13, wiersza 53 do rozdziału 19. Warto sobie tak popatrzeć i się uczyć zderzania, mówiąc językiem ojców, skrutacji. Jak to się tam wszystko łączy. Przynajmniej sobie przewertować. Dla tych, którzy mają większe pragnienie wchodzenia w Pismo Święte. I wracam teraz jeszcze do tego wydarzenia w Nazarecie. Jezus przychodzi, żeby jego rodacy krewni szukali w nim tego złego ducha Belzebuba, o którym słyszeli. I w imię którego przyszli z Maryją, żeby na nim wymusić zaniechania misji. I z całą odwagą poszedł do tej samej synagogi, w której był czytany ów komunikat o nim. I byli pełni zdumienia i podziwu, ale też i zakłopotania. Powątpiewali, ponieważ znowu nie udało się Jezusowi nałożyć im właściwych okularów, które zostały wyprodukowane w niebie, Księgi Święte, żeby nam nałożyć w synagodze, kiedy się spotykamy, żeby rozważać czyny Boga, nałożyć nam te księgi jako okulary, żebyśmy popatrzyli teraz, żeby oni popatrzyli na Jezusa i odkryli w Nim nie ten typ zbawienia, który sobie wymyślili ludzie pod wpływem szatana, mając serca Bogu chwalcze, mając pustynię serc, tylko żeby odkryli, że świat dlatego tonie w zamęcie, w chciwości, w morzu chciwości, pychy, egoizmu, ponieważ jego wnętrze nie jest napełnione życiem, prawdziwym życiem, czyli Bogiem. Niewiele zdziało tam cudów z powodu ich niedowiarstwa, ponieważ każdy cud wymagał przyjęcia katechezy cudu. To ja jestem Mesjaszem. Ja mam moc. Niewielu w Niego wierzyło jako Mesjasza. Inaczej mówiąc. I kończymy. Nikt rozsądny nie wlewa wina do dziurowego naczynia. Jezus nie mógł wlewać mocy Ducha Świętego w te dziurawe, chore, zardzewiałe duchem tego świata naczynia. Bo inaczej by inwestował swoją wszechmocną miłość w fałsz, w zło. Jezus inwestuje swoją wszechmoc tam, gdzie widzi, że wszystko jest czystą glebą, bez programu. Jezusowi najbardziej przeszkadzają w nas nasze ludzkie plany, zamiary, bo wtedy najpierw musi je chirurgicznie usunąć, a później czekać na naszą zgodę. Jestem do Twojej dyspozycji. Czego sobie i Wam życzę. Amen.